To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Allegro Family i o współpracy dwóch product managerów przy jednym projekcie. Jak ułożyć taką współpracę? Czy w ogóle może ona być efektywna? I dlaczego czasem warto jest zacząć weryfikację pomysłu od rozmowy z teściową? Nazywam się Jakub Dowgirt i zapraszam do słuchania. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Allegro Tech Podcast. Dzisiaj temat, na który bardzo długo czekałem i bardzo się cieszę, że będziemy o nim rozmawiać, czyli rodzina, a dokładnie Allegro Family. Jest ze mną Ada Dworniak.
Cześć.
I Łukasz Gomułka.
Witajcie.
Słuchajcie, zanim przejdziemy do meritum, to chciałem Was prosić o parę słów na Wasz temat. Ada, jak długo jesteś w Allegro i jaka jest Twoja historia?
Za chwilę będą to już 2 lata, które są absolutnie najszybszymi 2 latami w moim doświadczeniu zawodowym. Czas tutaj leci niesamowicie szybko. No i dołączyłam niby niedawno, a miałam już okazję popracować nad kilkoma fajnymi produktami w ramach naszego działu o wdzięcznej nazwie Customer Engagement. Od stworzenia takiego zalążka onboardingu, czyli takiego pierwszego kontaktu kupującego z Allegro, przez dłuższy epizod z takimi narzędziami jak kupony i monety, które wszyscy lubią, bo obniżają cenę. Finalnie właśnie do produktu, jakim jest Allegro Family, o którym pewnie jeszcze dzisiaj więcej pogadamy.
Cały odcinek nawet, Łukasz, a ja o tobie to słyszałem jeszcze zanim się poznaliśmy, więc ja wiem, że ten leży do jednego z weteranów Allegro. Jak długo jesteś w firmie i jaka jest twoja historia?
Tak, ja już jestem dawno w wieku tak zwanego dinozaura allegrowego, czyli struktura mi dycha, a konkretnie 13 lat w zasadzie w Allegro jestem, ale cały czas myślę, że to jest dopiero początek tej fajnej przygody. Od zawsze byłem wokół produktu, jako analityk biznesowy, product owner, product manager. Obecnie jestem product team managerem. Tak naprawdę kiedyś dbałem o tematy głównie finansowe, obecnie dbam o zaangażowanie konsumentów i współprowadzę takie duże, wielowątkowe projekty międzynarodowe. Generalnie lubię tworzyć rzeczy, wdrażać w życie, widzieć efekt końcowy i wpływ tego na innych użytkowników. To jest to, co najbardziej lubię w product managementie. No i lubię przy tej okazji świetnie się bawić, więc mam nadzieję, to będzie widać w tym podcaście.
Myślę, że będzie. Jeszcze jedno, o co chciałem Was pytać. Żeby nasi słuchacze mieli pełną jasność odnośnie też tego, czym się zajmujecie, to chciałem Was podpytać o Wasze role. Ada, jesteś senior product managerem. Powiedz mi, na czym polega Twoja praca?
Słuchaj, no ja na co dzień pracuję z super zespołami produktowymi, złożonymi z deweloperów, UX designerów i researcherów, analityków, ale również z biznesem i marketingiem przy kreowaniu usług, czy też nazwijmy te usługi produktami, które no przede wszystkim odpowiadają na jakieś potrzeby użytkowników przy jednoczesnym uwzględnieniu rozwoju Allegro jako firmy. To jest tak najprościej chyba.
Łukasz, ty z kolei powiedziałeś, że jesteś product team managerem, więc na czym polega twoja rola?
Na zarządzanie, prościej mówiąc. Zarządzam na co dzień zespołem 4 fantastycznych PM-ów. Tutaj pozdrawiam serdecznie moją ekipę. Koncentruję się przy tym tak naprawdę na budowaniu zespołu, usuwaniu im przeszkód spod nóg, żeby mogli tworzyć fantastyczne produkty, efektywnie pracować. Także bardziej jestem teraz opiekunem niż kreatorem produktów.
Dzięki wielkie. No i teraz przejdźmy do meritum. My przygotowując się do tego podcastu, mamy taki cykl spotkań, na których przygotowujemy sobie skrypt, na który właśnie patrzę. I pierwszy jakby nagłówek, który rzuca mi się w oczy i jest uważam dobrym podsumowaniem tego, o czym będziemy gadać, brzmi o współpracy 2 PM-ów nad jednym produktem. No więc to jest nasz punkt wyjścia, a teraz chciałem Was spytać, jak to się w ogóle zaczęło? Jak wy się zaczęli współpracować i jak powstało Allegro Family? Jaki był ten problem, który chcieliście rozwiązać?
Wiesz, Kuba, tu się można trochę uśmiechnąć i powiedzieć, że cały ten efekt sharing economy dosięgnął w końcu Allegro, bo tak naprawdę to jest znane od kilku dobrych lat tak naprawdę. Tak samo część naszych klientów współdzieli z innymi swoje konta allegrowe, podobnie jak na nie wiem, innych portalach współdzielą streamingi z muzyką, filmami auta czy nawet mieszkania, także jest to znane, ale oczywiście w kontekście e-commerce, jakim jest Allegro, to generuje kilka specyficznych wyzwań. Po pierwsze, okazuje się, że część użytkowników, których na Allegro widzimy jako uśpieni tak zwani, nie wykazujący żadnej aktywności na swoich kontach, no tak naprawdę cały czas kupują. Ale tu uwaga, bo kupują nie u siebie, ale na innych udostępnionych kontach. Z tym jest związane drugie takie wyzwanie, ponieważ część czernu tak zwanego, czyli takiego typowego zjawiska w handlu internetowym, też może się okazać przez to wirtualna. Bo ci czernerzy tak naprawdę otrzymują przesyłki na ten sam adres dostawy i to samo nazwisko, ale na innym koncie. Także mamy tutaj specyfikę e-commerce'u dość mocno. No i po trzecie, last but not least, często okazuje się, że nie ma tutaj żadnego przypadku, żadnej losowości w doborze tego konta udostępnianego, tego konta nazwijmy go rodzinnego. Ci użytkownicy lubią konsolidować się wokół konkretnych, wybranych kont, tak naprawdę szczególnie takich, które mają jakieś płatne usługi w sobie, na przykład Smarta.
Ja tylko może dla porządku, bo zanim dołączyłem do Allegro, w ogóle tego terminu nie słyszałem, więc istnieje szansa, że nie wszyscy wiedzą, czym jest czern.
Też się tak zastanawiałam, czy to korzystanie z tego terminu czern będzie zrozumiałe. Możemy sobie ich tutaj roboczo nazwać takimi, którzy przestali u nas kupować.
Tak, tak naprawdę to jest clue problemu, od którego zaczęła się nasza wielka przygoda. Nagle ktoś rezygnuje ze swojego konta, ale widzimy, że kupuje na innym. I co to znaczy dla nas? O tym będzie dalsza część podcastu.
No właśnie, bo pytanie brzmi tak naprawdę, dlaczego to jest problem? No może ja chcę kupować na koncie mojej żony, ojca, kogokolwiek i czemu z perspektywy Allegro to jest albo może być złe?
To jest nie tylko złe z perspektywy Allegro, to jest również złe z perspektywy ciebie i tej osoby, z której konta kupujesz. Ale zacznijmy sobie od tej naszej perspektywy, czyli od perspektywy firmowej. Jako Allegro wiemy, że dwóch użytkowników, którzy kupują z jednego konta, no kupuje po prostu rzadziej i mniej niż dwóch tych samych użytkowników, tylko na osobnych kontach. Druga kwestia, czyli drugie wyzwanie, które za tym stoi, to mechanizmy rekomendacji, które nie mają prostego zadania, przed którymi stoi naprawdę trudne zadanie dopasowania tego, co mamy tobie rekomendować, jako osobie, która no, korzysta na tym koncie, na którym jesteś, są dwie osoby. Więc co ci mamy proponować? Czy te rzeczy do fitnessu, czy nie wiem, śrubki lub coś do motoryzacji? Nie znam się na tym, nie? Natomiast no, będziesz miał te rekomendacje nietrafione.
A gorzej, tutaj się na chwilę wetnę, gorzej, jeżeli z jednego konta korzysta na przykład i mąż, i żona, i w tym momencie te rekomendacje mogą być naprawdę dziwne.
Mogą być dziwne. Mogą też prowadzić do nietrafionych prezentów, bądź do pewnych wpadek związanych z prezentami, ale to jakby to o tym wszystkim za chwilę. Niesie to za sobą też pewne wyzwania pod kątem angażowania użytkowników do kolejnych zakupów. To jest związane z tymi rekomendacjami. Nie jesteśmy w stanie podpowiadać tych rzeczy, które oczekujesz zobaczyć. No i już jakby kończąc tą historię, patrząc trochę bardziej na użytkownika, no to te błędne rekomendacje i to, że cały czas proponujemy ci jakieś rzeczy, których tak naprawdę nie chcesz, no to to budzi twoje niezadowolenie. To prowadzi do tego, że to Allegro przestaje ci się podobać, bo co to Allegro robi, co to Allegro mi pokazuje? Przecież mnie nie interesują żadne maty do ćwiczeń.
Akurat to jest bardzo trafny przykład, bo jeżeli chodzi o maty do ćwiczeń, to niespecjalnie. No dobrze, ale to mamy w takim razie zdiagnozowany problem i to rodzi kolejne pytanie, to jak zabraliście się za jego rozbrojenie?
Tak, no temat od początku wydawał się taki dość wielopłaszczyznowy i zazwyczaj do takich problemów najprościej jest znaleźć takie rozwiązania polegające na jakichś restrykcjach. Czyli w jakiś sposób, w tym wypadku na przykład techniczne uniemożliwienie użytkownikom działań z jednego konta. To z pewnością dałoby się zrobić. Natomiast poskórnie gdzieś tam czuliśmy, że to nie jest dobra droga i że raczej zniechęcimy do siebie użytkowników w ten sposób, czego oczywiście jako Allegro nie chcemy. No więc chcieliśmy na początek zrozumieć, dlaczego ci użytkownicy korzystają z jednego konta, jakie to są pobudki. Gdzieś wiedzieliśmy, że jest ten płatny smart, to było oczywiste od początku. No ale czy coś jeszcze? Jakie są relacje między tymi użytkownikami, którzy z tego konta, którzy to konto współdzielą? Na czym takie współdzielenie konta polega? Bo jak się okazało, też może być kilka rodzajów tego współdzielenia. No i gdzieś tam też wiedzieliśmy, każdy to wie z własnego doświadczenia, że ten proces współdzielenia konta, on się często wiąże z jakimś aspektem pomocy, na przykład rodzicom w zakupach. Więc też chcieliśmy zrozumieć, czy ten proces zakupów dla kogoś jest postrzegany jako coś problematycznego, jakie konkretne elementy tego procesu mogą być problematyczne. No więc tak chcieliśmy bardzo głęboko wejść w ten temat, zobaczyć, o co tutaj tak naprawdę chodzi.
Łukasz, no i jak już te pytania zostały postawione i jakieś na nie odpowiedzi były potrzebne, to jak zabraliście się do szukania tych odpowiedzi?
Tu muszę przyznać bez bicia, że zaczęliśmy działać trochę partyzancko tak naprawdę. Dość szybko wielotorowo, wielowątkowo. Akurat tak mamy oboje z natury, że nie trzymamy się sztywnych ram w product managementie czy jakichś schematów utartych, więc takim podejściem było nam jak najbardziej po drodze. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to tak naprawdę zebranie jak największej ilości danych, jak najszybszego pierwszego feedbacku, ponieważ wiadomo, czas to pieniądz, na jakieś pogłębione informacje, badania przyjdzie jeszcze czas w procesie, a tutaj trzeba szybko zwalidować problem. Doszliśmy do wniosku, że skoro najciemniej jest pod latarnią, więc polecamy wam dwa typy badań tak zwanego pierwszego kontaktu. Po pierwsze, to są wywiady korytarzowe z pracownikami firmy i ich rodzinami. I tak właśnie zrobiliśmy. Zaczęliśmy ich pytać o współkorzystanie skąd, jakieś problemy, jak sobie radzą, jakie są benefity korzystania z jednego konta, jakie bariery powiedzmy. To był bardzo dobry trop, bo to był taki bardzo kaloryczny feedback. Bardzo dobry, bardzo szybki, a jednocześnie niewielki koszt był jego przeprowadzania, bo tak naprawdę kilka spotkań, ustalenie sobie pewnych schematów.
Typowo jakościowy, a nie ilościowy. No.
Wiadomo, że to nie daje skali w pewnym momencie, tak naprawdę to jest kilka osób. Jest też ryzyko, że to są osoby z naszej bańki tak zwanej, więc tu będą trochę ukierunkowane, ale nasz cel został osiągnięty. Było to bardzo szybkie i bardzo, bardzo pomocne, o czym potem jeszcze Ada opowie. I drugie z tych badań po korytarzu to były wywiady z rodzinami naszymi. No i tutaj chciałbym pozdrowić serdecznie moją teściową, która brała w tym udział również. I to jest takie dla nas uzupełnienie tych korytarzówek, o których mówiłem wcześniej. To daje taką większą szansę pogłębienia opinii w takim wygodnym środowisku, nazwijmy to domowych kapci. To jest bardzo dogłębna diagnoza konkretnych punktów, problemów, daje dużą dawkę wiedzy, a jednocześnie osoba, która jest przepytywana, ona ma ten komfort, że siedzi sobie w domu wygodnie, nie ma jakiegoś stresu typowego badania researchowego. No ale oczywiście minus, pewnie tak, no bo tu się można zakręcić tak naprawdę w konkretnych punktach, to grozi jakimiś dłuższymi, kilkugodzinnymi rozmowami, także trzeba uważać.
No i nie można tego ekstrapolować, to jest też ważne, żebyśmy tutaj nie powiedzieli, że budujemy produkty na podstawie feedbacku rodzin, no bo tak nie jest po prostu. Daje to fajny taki grunt na start, można zrobić taki check, jak te rzeczy działają, natomiast absolutnie nie można tego ekstrapolować na całą populację, bo wpadniemy.
Tak.
Ja myślę, że fajna konkluzja też z tego, co powiedzieliście, jest też taka, i to warto powiedzieć, że mnóstwo pracowników Allegro jest po prostu bardzo aktywnymi użytkownikami tego serwisu, więc ta płaszczyzna do tego, żeby te badania przeprowadzić, jest, powiedziałbym, bardzo wdzięczna. No ale dobra, zrobiliście badania i co z tych badań wyszło, Ada?
No tak naprawdę udało nam się znaleźć odpowiedzi na dużą ilość pytań, które stawialiśmy sobie na początku, które pozwoliły nam na dalszą pracę z tym tematem. Czyli zrozumieliśmy, dlaczego ci użytkownicy siedzą na tym jednym koncie, no i tych powodów jest kilka. No brak konta na Allegro jakiejś bliskiej osoby i raczej taka bariera trudności z założeniem tego konta. Przekonanie, że ta osoba, z której konta się kupuje, lepiej sobie poradzi z całym procesem wyszukiwania, najlepszej okazji oraz samym jakby zakupem na Allegro, czyli też procesem płatności, przy którym nomen omen dość często starsi mają pewne obawy. No i oczywiście ten punkt o smarcie, który już poruszaliśmy na początku, no że jednym z głównych powodów tak naprawdę współdzielenia konta jest to, że no na jednym koncie jest ten smart, a na drugim nie ma, no więc po co mamy kupować dwa smarty? I to jest jakby ta pierwsza część, czyli odpowiedź dlaczego, a jak współdzielą? No i tutaj też się okazuje, że jest wiele sposobów współdzielenia konta, od tego, że użytkownicy mogą podzielić się loginem i hasłem, przez to, że słowno-muzycznie, werbalnie przekazać sobie jakąś potrzebę, kup mi garnek. Tak? Do tego, że mogą sobie wysyłać linki na przeróżnych komunikatorach. Najczęściej są to kręgi rodzinne. Partnerzy, rodzice, dzieci, to tak, bardzo rzadko znajomi. To nie jest to, co nam wyszło, a na pewno nie udostępnia się danych do logowania wśród znajomych. Więc akurat ten sposób współdzielenia konta był najrzadziej wymieniany wśród znajomych. No i właśnie, i ostatnia rzecz, o której mówiłam na początku, czyli czy to jest problem, że pomagamy sobie w zakupach w ten sposób? Takie pytanie również zadawaliśmy. No i teraz, Kuba, myślisz, że jest to problem, czy nie jest to problem?
Jak się nawet zastanawiam z własnych doświadczeń, to myślę, że może, w sensie takim, że to jest uciążliwe, rozliczanie jest uciążliwe, ustalanie, czy aby na pewno to, co ktoś poprosił mnie, żebym mu kupił, to jest rzeczywiście to, co kupiłem, czy to jest dobre, czy rozmiar jest dobry, czy kolor jest dobry. Więc tak jakbym miał zgadywać, to powiedziałbym, że pewnie użytkownicy powiedzieli wam, że to problem jest.
No właśnie, to cię lekko zaskoczymy, bo nie jest. I to jest, wiesz, nic do ciebie nie mamy. To nas też to bardzo zaskoczyło tak naprawdę, że to nie jest w ogóle problem tak naprawdę. Okazuje się, że użytkownicy, którzy kupują coś dla kogoś, to, czy też udostępniają to konto komuś, oni mają poczucie pewnej misji. To jest coś wyżej, coś więcej. Oni po prostu lubią kupowanie dla innych, bo czują, że to jest potrzebne, że to coś daje, im przynosi coś fajnego. To jest taka karma, powiedzmy, która potem wraca dobra. Oczywiście są w tym też pewne trudności. One się głównie wiążą z jakimś poczuciem odpowiedzialności za ten zakup. Czyli kupuję coś dla kogoś, ale co się stanie, jak biorę, nie wiem, zły adres dostawy, albo jak będę musiał zwrócić coś dla kogoś, albo nie daj Boże, nie ten kolor wybiorę. To tutaj jest faktycznie trudność. No i to rozliczanie za zakup to również nie jest czysta przyjemność, bo no to się z reguły dzieje offline'owo, gdzieś tam oddaje się komuś w gotówce, nie wiem, przelewem na konto. Natomiast całe to clue, no to tak naprawdę jest
jak
przyjemność.
Jak nie pomóc rodzinie. Tak.
Dokładnie.
Nie ma opcji, żeby nie pomóc rodzinie. To jest jakby nieakceptowane.
Dlatego może zdradzimy jeszcze jedną rzecz tutaj. Pierwsza nazwa, jaką chcieliśmy użyć przy Allegro Family, to było Allegro Care, czyli Allegro dba, użytkownik dba o rodzinę. I to była nasza taka pierwsza myśl, pierwsza beta nazwa naszego programu.
Tak. No i właśnie w tym momencie jakby narodził się zalążek tej koncepcji, że to powinien być jakiś program, który będzie wspierał użytkowników w niesieniu pomocy swoim bliskim i że wszelkie te koncepcje związane z narzucaniem restrykcji no na pewno nie spotkają się z aprobatą użytkowników i no po prostu spotkają się z właśnie raczej niechęcią.
No właśnie. I tu teraz tak. Po zalążku, o którym jakby mówiliśmy, przychodzi czas na product discovery, bo mamy jakiś pomysł, pierwszy pomysł, zalążek tak zwanego pomysłu, jak można ten problem rozwiązać. No i wkraczamy właśnie w proces discovery. Chcemy mitygować tak naprawdę podstawowe ryzyka produktowe, czy ten nasz pomysł, zalążek, nazwijmy go tak, ułatwi użytkownikom życie, czy wniesie wartość dla nich, czy oni będą wiedzieli, jak tego produktu używać, ale też również z naszej strony, czy jesteśmy w stanie ten produkt, zalążek zbudować w naszym zespole, mamy skille, mamy umiejętności, technologie. No i czy też, no nie oszukujmy się, czy ten produkt jest też rentowny dla firmy, w której pracujemy, czyli jakiś business case tak naprawdę. No i tutaj z pomocą przychodzi nam pewne już skalowanie badań, bo na początku mówiliśmy, że są korytarzówki, są badania z rodziną, no ale teraz przychodzi właśnie to zmierzenie się ze skalą, czyli wyjście na przykład do badań ankietowych do tak naprawdę wszystkich użytkowników Allegro, sprawdzanie tego naszego pierwszego rozwiązania z nimi, no i czasami jest to
zderzenie takiej koncepcji.
Tak, to jest czasami odbicie się bolesne, ale to jest potrzebne, a czasami się okazuje, że jest to całkiem dobre. To jest taka ciekawostka w ogóle związana z tym etapem ankietowym, no bo jak wysłać ankietę do użytkowników, którzy potencjalnie kupują coś dla kogoś? Tego nie widać wprost. Nie wiemy, dopóki nie spytamy się kogoś, nie wiemy. Kupowałeś coś dla kogoś? Też nie każdy się przyzna. Więc przyznaję bez bicia, że część pytań ankietowych poszła na przykład do mężczyzn, którzy kupowali w typowo kobiecych kategoriach, na przykład manicure, pedicure, makijaż, odzież damska. No i to się sprawdziło. To było bardzo, bardzo ciekawe. No i tutaj właśnie zbudowaliśmy tą skalę, pomysł się potwierdził, co było dla nas bardzo...
Potwierdził i nie potwierdził, no bo my tam sprawdzaliśmy kilka, przeróżne pomysły tak naprawdę, no i kilka z nich zostało bardzo negatywnie ocenionych i
tak,
w końcu ich nie zrobiliśmy.
Tak, jest jeden taki pomysł, który nie wypalił. Możemy o nim powiedzieć, bo on nie został wdrożony, pewnie nie będzie nigdy wdrożony. Mianowicie chcieliśmy zrobić tak zwaną skarbonkę, czyli wszyscy użytkownicy w rodzinie składają się za swoje zakupy, dostają jakieś powiedzmy monety czy inne wynagrodzenie i składają to do jednej wspólnej skarbonki. No i co się okazało?
Absolutnie nie, żadnego,
nikt tego nie chce.
Żadnej wspólnej skarbonki, moje inaczej, monety są moje.
Inaczej, wydawać chcą z tej wspólnej skarbonki, ale nikt się nie chce dorzucać.
Tak. No i dobra, no i na tym etapie już mieliśmy, no te pierwsze jakieś makiety rozwiązań, mogliśmy porozmawiać z użytkownikami na takim trochę kulowym organizmie, żeby zrozumieć, czy to, co im oferujemy, jest fajne, czy niefajne. No i z tą skarbonką na przykład jest to typowo niefajne i tego nie robimy. I z tych insightów powstało Family w takiej formie, w jakiej możecie je spotkać na serwisie dzisiaj, czyli możliwość połączenia się z najbliższymi na Allegro. co idzie za Allegro Family, no maksymalne uproszczenie samego procesu rejestracji, czyli tutaj trochę odpowiedź na tą potrzebę dla starszych osób. Ta najbardziej rozeznana w Allegro osoba w rodzinie może dokonać, nazwijmy to sobie, takiej prerejestracji takiego konta bliskiej osoby, dzięki czemu już sama rejestracja jest no banalnie prosta, nie trzeba potwierdzać maila, zajmuje to dwa kliki max. Umożliwienie proszenia o zakup, tutaj na przykład potrzeba rodziców z dziećmi, jako odpowiedź na to wysyłanie linków na różnych komunikatorach, no i możliwość współdzielenia smarta w rodzinie w tej samej cenie, czyli darmowe dostawy i zwroty dla całej rodziny.
Słuchajcie, przeprowadziliście nas fajnie przez proces tego, jak ten produkt powstawał, ale tu jest jedna istotna kwestia, która jest dość nietypowa, wydaje mi się, w Allegro też i w świecie produktowym szczególnie, a mianowicie dwóch PM-ów przy jednym temacie w fazie discovery. Więc chciałem was spytać, jak wyście się poukładali w tym procesie i jak znaleźliście każde dla siebie miejsce?
To jest właśnie chyba jedno z najtrudniejszych pytań tutaj do odpowiedzi w trakcie tego podcastu, no bo przecież wiadomo, że zdecydowana większość produktów ma jednego PM-a, który samodzielnie koordynuje tą kluczową dla powodzenia produktu fazę, po której wchodzi ona na rynek i te produkty faktycznie są successful, one jakby nie mają tutaj problemu z zaistnieniem na rynku. A właśnie, zanim dokładnie jeszcze powiem, dlaczego uważamy, że to jest bardzo fajna rzecz dwóch PM-ów, to tak chcemy trochę przestrzec, bo tak jak mówi się, że 9 kobiet nie urodzi dziecka w miesiąc, tak samo dwóch PM-ów nie oznacza tutaj, że projekt dowiedzie się dwa razy szybciej.
Może nawet dłużej.
A może nawet dłużej, bo dowiedzie się w tym samym czasie spokojnie, albo może nawet być minimalnie wolniej. Dlatego tutaj przestrzegam od razu przed takim podejściem do tematu. Zalety są gdzieś indziej. Tak naprawdę wartość dodana to przede wszystkim dwie pary oczu. To jest dwa razy więcej szans na łapanie problemów, łapanie pomysłów, na szybkość rozwiązywania potencjalnych problemów, na jakieś nieścisłości tutaj. To jest więcej kreatywnych rozwiązań, to jest miejsce na lepszy brainstorming tak naprawdę, no i różne perspektywy spojrzenia na tematy. Czy tak jak mówiliśmy o tym zbieraniu skarbonki, czy chcą zbierać te punkty, czy nie chcą. Każdy z nas z PM-ów jest tutaj inny, każdy może mieć inne spojrzenie. To jest tak naprawdę coś, co wzbogaca niesamowicie rozwój produktu tak naprawdę. I można powiedzieć, że jako bonus mamy tutaj takie wzajemne podbijanie skilli, bo to nie jest tak, że każdy coś wnosi, ale też mega dużo się uczy. Podbijamy sobie wzajemnie skille, uczymy się od siebie, co procentuje już w kolejnych samodzielnych projektach i to jest naprawdę duży bonus, o którym nie myśli się na pierwszy rzut oka, a to widzimy po sobie, że to dużo daje.
Tak, to jest na pewno fajna rzecz, natomiast w tym wszystkim ważny jest taki w miarę klarowny podział obowiązków, żebyśmy nie dublowali tej pracy, ale żebyśmy cały czas zostawali in line, szczególnie w takich no, strategicznych kwestiach. U nas ten podział wyszedł dość naturalnie i było tak, że no, ja bardziej opiekowałam tematy związane z pracą z zespołami deweloperskimi, kwestie makiet, kwestie UX-owe, czy kwestie legalowe, jakichś też współprac wewnętrznych wewnątrz Allegro. Łukasz opiekował otoczkę dookoła developmentu, można to tak nazwać, czyli zadbanie o dobrą analitykę, wyznaczenie poprawnych celów, marketing zewnętrzny, wewnętrzny, branding, jaki chcemy mieć claim, no te wszystkie takie kwestie związane z marketingiem na przykład, ale...
Tylko dodam jedną rzecz, bo tutaj jeszcze ważne jest, że to zrównoleganie prac, to, że każdy zajmował się swoją działką, to tak naprawdę przyspieszało mocno, mocno temat. Nie musieliśmy być na każdym spotkaniu. Ktoś był ktoś działał z UX-em, ktoś działał z ankietami. Jedynie na kluczowych tematach byliśmy razem, no bo wiadomo, że tam warto mieć dwa razy więcej pytań, więc dwóch PM-ów się przyda, ale potrafiliśmy sobie fajnie zorganizować pracę tak, żeby nie wchodzić sobie w tematy, jednocześnie bardzo fajnie współpracować. Bardzo często korzystaliśmy taki kolejny tips and tricks, bo chyba cały nasz dzisiejszy podcast będzie przepełniony takimi trochę ciekawostkami i tipami dla wszystkich. Pewnie część z was zna tak zwaną kaczuszkę programistyczną, czyli programista kładzie sobie gumową kaczuszkę przed monitorem, opowiada jej, co napisał w kodzie i dzięki temu tak naprawdę waliduje sobie, czy rozwiązał ten problem, czy kod jest okej. My to trochę transformujemy na język product managera i tak naprawdę na kolach powiedzmy sadzamy sobie drugiego product managera naszej pary i tak naprawdę opowiadamy mu, jaki jest problem, jak go chcemy rozwiązać, gdzie jest szansa, gdzie jest zagrożenie I tak naprawdę trochę jak tą kaczuszkę odpytujemy, czy naprawdę dobrze myślę, czy gdzieś nie widzisz drugiego dna jakiegoś. I przyznaje nam się to w obydwie strony bardzo sprawdziło. No i to kontynuujemy tak naprawdę po dzisiejszy dzień.
Ale Łukasz, Ada powiedziała, że bardzo ważnym elementem był właśnie klarowny podział obowiązków. A dlaczego on jest potrzebny?
Dlaczego jest potrzebny? Każdy z nas powinien mieć przynajmniej taką świadomość swoich mocnych i słabych stron. W czymś jesteśmy lepsi, w czymś jesteśmy gorsi, coś nam lepiej idzie tak naprawdę. No i jeżeli faktycznie chcemy, aby ten produkt odniósł sukces rynkowy, to tak naprawdę każdy z nas naturalnie trochę przejmuje te tematy, których czuje się lepiej, których czuje, że te jego mocne strony lepiej działają. Jeżeli ktoś jest na przykład dobry w przekuwaniu pomysłów na działania, sprawianiu, że coś się dzieje, to tak naprawdę ta osoba koncentrowała się tutaj na pchaniu całości do przodu, na katalizowaniu tego projektu, na przyspieszaniu. A z kolei osoba o silnych zdolnościach analitycznych, która krytycznie podchodzi do pomysłów, to tak naprawdę idealnie sprawdzała się przy walidacji problemów użytkowników z rozwiązaniami.
To chyba oboje mamy.
Ja nie. Ja mam bardziej ten pierwszy skill, drugi skill jest bardziej twój. I to akurat pewnie zapytacie, skąd wiemy, bo jakiś czas po projekcie zorganizowaliśmy sobie badanie, to są tak zwane testy Gallupa i to też polecamy. One pokazują mocne strony każdego z nas, w czym jesteśmy lepsi, co powinniśmy rozwijać. I tak naprawdę okazało się, że to są właśnie te nasze strony mocne, o których wcześniej jakby nie do końca świadomie wiedzieliśmy. Poszliśmy w tą stronę, no i nagle się okazało, że co? Nauka potwierdza.
No tylko ciekawe jeszcze, czy jakoś to wyczuł nasz przełożony, skoro nas tak tutaj sparował do tego familii.
Tego, co wiem podstępnie, to chyba tak.
Może tak być. Ale jeszcze, Kuba, wrócę do odpowiedzi na tą drugą część twojego pytania, czyli czy to jest potrzebne, czy taki podział w ogóle jest komuś do czegoś potrzebny. Słuchajcie, no w takim kluczowym momencie realizacji familii było zaangażowane około 70 osób. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo osób, z którymi współpracowaliśmy, dogadywaliśmy różne tematy. Jednak ten podział, on trochę ułatwił ten proces już później, bo zamieniliśmy się trochę w takich spoków, czyli single point of contact i po prostu samodzielnie prowadziliśmy tematy na konkretne rozmowy. Natomiast to, czego jakby ta struktura wymaga, no to zadbanie o komunikację. Musimy sobie te ustalenia przekazywać, czy to pingnąć się na Slacku, jak to się mówi, czy też dzwonić się w formie krótkiego daily każdego dnia na koniec dnia i sobie te rzeczy przekazać. No ważne w tym wszystkim jest też przede wszystkim tak naprawdę to zaufanie do drugiej strony. Mamy pewność, że ta druga strona dowiezie, nie musimy się sprawdzać i kontrolować, no i produkt ma po prostu dwie twarze. Czyli jeżeli odnosi sukcesy, no to oboje je odnosimy, jeżeli coś nie idzie, no to nie idzie i mnie, i Łukaszowi.
Tak, ale z reguły nam idzie, więc nie jest tak źle. Natomiast chciałem tu zwrócić uwagę na jedną rzecz a propos współpracy, a może raczej wyjątkowo czego unikać w ramach takiej współpracy. Starajcie się unikać raportowania liniowego między wami. Chodzi o to, żebyście byli na tym samym poziomie, tak naprawdę na tych samych stanowiskach, a żeby to nie był efekt przełożonego podwładnego, bo wtedy zamiast korzystać z efektu synergii pracy zespołowej, będziecie się koncentrować stricte na relacjach między wami.
Już możecie zdusić kreatywność w ten sposób.
Tak. I to dosłownie nas usztywnia całość współpracy, nie ma tego efektu końcowego, także idealnie jest, jeżeli to są dwie równorzędne osoby.
Ja tylko sobie pozwolę na szybki komentarz, to jest w ogóle miód na moje serce, jak ktoś mówi, że komunikacja jest ważna, także ukłon w twoją stronę. Okej, znamy historię Allegro Family, wiemy, jak wy pracowaliście nad tym produktem, ale teraz co się z nim działo dalej, co się będzie z nim działo dalej?
Tak, no wypracowaliśmy sobie jakieś MVP, które wypuściliśmy początkowo na testy wewnętrzne. Co to znaczy? No udostępniliśmy tę funkcjonalność jedynie w środowisku pracowników Allegro. Mieliśmy dzięki temu takie bezpieczne, ale jednak całkiem bezpieczne środowisko o całkiem dużej skali, można to tak ująć. Te testy wewnętrzne to bardzo fajna sprawa. To jest taka mała produkcja. Możemy w tym czasie zebrać cenny feedback, znaleźć rzeczy, które nie działają i zaadresować je, zanim udostępnimy taką funkcjonalność milionom użytkownikom na Allegro. I tutaj fajny trik, czyli badania dzienniczkowe. Zrealizowaliśmy to podczas tej fazy wraz z UX researcherami. Takie badania pozwalają zejść trochę głębiej w zrozumienie produktu przez użytkowników, użytkowników i to na tym wczesnym etapie. I teraz uwaga, jeżeli faktycznie nikt nie chciałby wam wziąć udziału w badaniach dzienniczkowych, no bo one są trochę wymagające pod kątem prowadzenia, no to kolejny trik, zawsze można rozdać kupony w przeróżne miejsca, czy to na jedzenie, czy to do jakiegoś sklepu i wtedy okazuje się, że ktoś się zawsze znajdzie, kto takie dzienniczki poprowadzi.
A ile trwały te testy i kiedy tak naprawdę w rezultacie Allegro Family zostało uruchomione?
Testy wewnętrzne, one trwały około miesiąca do dwóch, tak. I 18 lipca Family ujrzało światło dzienne.
Tu w ogóle jeszcze warto dodać, kiedy się rozpoczęły, bo rozpoczęły się 15 maja. Pamiętam, że to był Międzynarodowy Dzień Rodziny, także idealnie trafiliśmy w konkretny dzień, w konkretne święto. Także tam nie było zbiegu okoliczności, bo wszystko od początku, cały ten proces discovery, wdrożenia, to wszystko było pod ten konkretny dzień szykowane.
Start 18 lipca, czy Allegro Family już parę miesięcy ma, a możecie zdradzić, co dalej i jak ten produkt się ma na rynku?
Tak, no produkt wygląda na to, że ma się dobrze. Mamy w tym momencie około 500 000 rodzin z łączną liczbą użytkowników znacznie przekraczającą milion. Jesteśmy w sumie w stałym kontakcie z naszymi klientami, czy to poprzez badania jakościowe, takie jak warsztaty czy wywiady, czy to przez tak zwaną ilościówkę, czyli ankiety. No i stale reagujemy na ich potrzeby, czy też poprawiamy procesy, które szwankują. Widzimy w ogóle pozytywny wpływ Allegro na nawyki zakupowe. Członkowie rodzin, oczywiście tacy, którzy mieli wcześniej konto na Allegro, kupują znacznie częściej i więcej, więc jest to no widać fajny wkład tego programu. A ci, którzy dalej pozostają niezdecydowani i nie kupują samodzielnie, to wykorzystują tą funkcjonalność próśb o zakup i to też jest fajna rzecz. Takich próśb tworzymy około 40 tysięcy miesięcznie.
I to w ogóle jest taka fajna pętla, jaką zakręciliśmy, bo od problemu, tego wyzwania, o którym zacząłem mówić, czyli ktoś kupuje na cudzym koncie i co my w ogóle z tym zrobimy, trafiliśmy na koniec naszego podcastu w zdanie, to fajnie, że tak robią, wykorzystajmy to. I to jest magia produktu.
Rzeczywiście powoli będziemy kończyć, ale ja mam jeszcze jedno podchwytliwe pytanie dla was, z prośbą o szybką odpowiedź. A były takie sytuacje kiedy że się ze sobą nie zgadzaliście?
No, ale to będzie nagrywane?
To jest nagrywane.
Wiesz co? Chyba nie.
Różne odpowiedzi podaliśmy.
Różne odpowiedzi? Cóż, no ja przyznaję, że ja tego nie doświadczyłem. Tak naprawdę, już tak mówiąc na serio, to niezgoda raczej tutaj nas fajnie ukierunkowywała na zbadanie problemu jeszcze raz, bo jeżeli ktoś z nas uparcie twierdził, że to jest rozwiązanie problemu, druga osoba się z tym nie zgadzała, to znaczy,
że nie rozumiemy problemu i musimy jeszcze raz go zrozumieć.
Dokładnie, więc wszelkiego rodzaju niezgody to tylko plus.
Jak słusznie, Łukasz, zauważyłeś, powoli zbliżamy się do końca, ale ponieważ tu padło mnóstwo fajnej wiedzy i doświadczeń, to chciałem was teraz prosić o takie skompensowanie tej wiedzy, podsumowanie w punktach tego, o czym rozmawialiśmy. Może Łukasz, zacznijmy od ciebie.
Tak, to będzie kilka dosłownie zdań, więc słuchajcie, jeżeli nie macie czasu na przesłanie całego podcastu, zacznijcie od tego momentu. Podzieliliśmy sobie te wnioski na takie dwie części, od strony takiej typowej współpracy między PM-ami, od strony produktowej. Może od tej współpracy trochę opowiem. To słuchajcie, cztery rzeczy. Po pierwsze, szybka identyfikacja mocnych stron PM-ów, to wam pomoże w sensownym podziale zadań. Kto jest w czym dobry, to powinien robić. Po drugie, konsultujcie między sobą rzeczy, ale pamiętajcie, nie dublujcie się. Dzielcie zadania, bo to jest po to, żeby każdy miał swobodę działania w ramach swojego zakresu pracy. Po trzecie, nie dajcie się zwieść, że dwóch PM-ów to projekt do wziąć dwa razy szybciej, raczej dwa razy lepiej i z dużym polem wzajemnej nauki. No i last but not least, bardzo ważna jest czysto ludzka chemia. Tak naprawdę PM-i muszą się lubić, żeby efektywnie współpracować, no i na to nie ma żadnej recepty.
Ada, jak to wygląda od strony produktowej? Takie twoje tipy skondensowane w krótką radę?
No dobra, to kilka takich mega szybkich punktów. Walidujcie, co możecie, jak szybko możecie. To jest bardzo cenne. Nawet jeżeli faktycznie nie ma skali tych badań, to zawsze pogadanie z nawet tymi kilkoma osobami to jest większa skala niż zamknięcie się we własnej głowie. To na pewno. Druga kwestia, jeżeli w waszym produkcie jest problem, który na pierwszy rzut oka wygląda, że najlepiej byłoby po prostu rozwiązać jakąś restrykcją, to wydaje mi się, że to nigdy nie będzie to najlepsze rozwiązanie i że tak naprawdę jesteście jeszcze kawałek drogi od diagnozy właściwego problemu. I trzecia, jeżeli tylko macie taką możliwość, to testujcie wewnętrznie, udostępniajcie funkcjonalności na początek w swoich firmach, bo lepiej mieć pożar na produkcji wewnątrz niż pożar na produkcji na zewnątrz.
Ostatnie trzy pytania, które zadajemy wszystkim gościom, więc wy też przed tym nie uciekniecie, od razu mówię. Mamy w Allegro takie hasło, dobrze tu być. Więc Łukasz, dlaczego dobrze być w Allegro?
Dla mnie z trzech powodów. Pierwszym powodem są ludzie. Ja jestem dużym fanem takiego teamplayerowania, można powiedzieć tak naprawdę.
Teamworku.
Teamworku, współpracy tak naprawdę. Także dla mnie kluczem są ludzie i tu znajduję bardzo fajnych ludzi, którzy mają w sobie masę pasji do działania, pokładów kreatywności i na końcu tak naprawdę tego teamworku, więc zdecydowanie ludzie.
Ja chyba mam takie dwie rzeczy. Pierwsza to kwestia tego, że w zdecydowanej większości uważam, że w Allegro mamy właściwych ludzi na właściwym miejscu. To jest widoczne. Druga kwestia to dajemy sobie przestrzeń na błędy. To wybaczamy sobie te błędy, coś się może nie powieść. Testujemy, sprawdzamy, wyciągamy wnioski i po prostu się na nich uczymy. Także jakby porażki są codziennością.
Teraz moja ulubiona część. Jaki jest najdziwniejszy produkt, jaki kupiliście na Allegro, Łukasz?
Niech będzie. To był kiedyś, w sumie niedawno, kilogram cukierków kapitańskich. Jeżeli wiecie, co to są cukierki kapitańskie, to jesteście oldschoolowcami.
Muszę sprawdzić. Ada w tym wypadku?
Ja kupiłam ostatnio produkt o wdzięcznej nazwie Magiczne Papiloty. Bardzo dobrze się sprawdza, polecam.
Nie wiem, czy chcę pytać dalej. Słuchajcie, i na sam koniec, gdyby ktoś po wysłuchaniu tej rozmowy chciał jeszcze was o coś podpytać, kontynuować być może tę dyskusję, to gdzie was można znaleźć?
Wiesz co, na LinkedInie najlepiej. To jest najprostsza droga. Często tam bywamy, także LinkedIn zdecydowanie. Mam jeszcze swój prywatny profil instagramowy moich kotów, ale to może dawać bardziej do prywatnych kontaktów.
Ja jestem za LinkedInem, Adrian Nadworniak, LinkedIn.
Wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę i cóż, do usłyszenia.
Dzięki
również. Do zobaczenia, do usłyszenia.